Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, jak ojciec Dawid powiedział, dzień szczególny, wybory. No i też taki szczególny czas, bo czas wakacji. Dzisiaj proponuję taki temat może wakacyjny, chociaż nie wiem, czy to jest wakacyjny. Chciałabym, abyśmy porozmawiali o literaturze. Ja zaproponuję Państwu kilka pozycji, nie wiem czy kilka, bo przyniosłam do studia aż 12 książek. Nie powiem, żeby to było łatwe w przyniesieniu, ale nie będę wszystkich Państwu proponowała, nie będę wszystkich omawiała. Może zacznę od tego, że w tym czasie, który przeważnie mamy w czasie letnim, czas wakacji, nagle mamy poczucie, kiedy mamy wakacje, mamy poczucie, że ten czas nas jakoś osacza, otacza i czasami nawet nie wiemy, co z nim zrobić. Czas wolny może mieć kilka funkcji. Może być wypoczynkiem, chociaż co to jest właściwie wypoczynek, też można by rozmawiać. Może być też szansą na pogłębienie relacji z innymi. A więc wtedy, kiedy spotykamy się z sobą, kiedy mamy czas na rozmowy, a czasami wręcz tą sytuacją wolnego czasu jesteśmy jakoś tak zobligowani do tego, żeby do kogoś, szczególnie do naszych bliskich, może do rodziców, żeby do kogoś po prostu dotrzeć, dojechać, żeby z kimś się spotkać. A więc jest to, porozmawiać, jest to czas na rozszerzenie, pogłębienie, poznawanie się lepsze, pogłębienie relacji z bliskimi. Ale myślę nie tylko, bo wtedy, kiedy jesteśmy gdzieś poza miejscem zamieszkania, na przykład na jakimś wyjeździe, mamy szansę poznawać inne osoby, a więc możemy też dokonywać wspaniałych odkryć, że na przykład inne osoby są podobne do nas, chociaż mają na przykład inny kolor skóry, żyją w innej kulturze. Ten czas wakacji może być też czasem, czy taką szansą na rozwój intelektualny. Wtedy, kiedy jeździmy, poznajemy nowe kraje, czy nowe środowiska, nowych ludzi, ale także wtedy, kiedy czytamy, kiedy może oglądamy więcej filmów jakichś, filmów, ale oczywiście wartościowych, takich filmów, na które nie mieliśmy czasu w ciągu roku, wtedy, kiedy byliśmy zajęci pracą. I wiem, że część ludzi też, znam takie osoby, które odkładają sobie literaturę na czas wakacji. To też jest taki sposób, myślę dobry. Literatura to książki przede wszystkim, mówimy druki zwarte, czasopisma, e-booki teraz. Funkcja literatury to przede wszystkim dostarczanie nam wiedzy o człowieku, o świecie, mówiąc najogólniej, o kulturze. Poprzez wiedzę, poprzez to, że poznajemy, to już może powtarzam się, ale też mamy szansę pogłębiać relacje z innymi ludźmi. Literatura może łączyć. Literatura może mieć też funkcje terapeutyczne, proszę Państwa. Jest taka część psychoterapii, która część oddziaływania terapeutycznego, która nazywa się biblioterapia. A więc proponowanie właściwej pozycji książkowej człowiekowi, który na przykład powiedział nam o swoich problemach. Muszę powiedzieć, że te książki, które ja dzisiaj Państwu zaproponuję, one już były proponowane wielu osobom i wiem, że osoby, które przeczytały niektóre z tych książek, no wyrażały swoje zadowolenie, to mówiąc tak najogólniej, ale bardzo się cieszyły, że miały szansę poznać taką pozycję książkową, którą zaproponowałam. A więc właściwy dobór literatury do osoby, która ma problemy, albo nie ma problemów, ale chce po prostu, no może oderwać się od jakiejś codzienności, od tej codzienności takiej zabieganej, związanej z pracą, związanej z wieloma różnymi zajęciami. Też funkcją literatury jest taka funkcja, która może jest niedoceniana, ale rozrywka właśnie. To książki takie, które przenoszą nas w inny świat i pozwalają nam też troszeczkę no, zabawić się, pośmiać się. Zobaczyć też, jak reagują inne osoby na bohaterowie pozycji książkowych, na sytuacje, które my też może przeżywamy. To o konkretnych pozycjach książkowych będę mówiła może za chwilę, ale żeby nie było za dużo mojego głosu, to może poprosiłabym ojca Dawida, żeby może jakiś taki oddech muzyczny, na chwileczkę chociaż, żebym ja sięgnęła po określone pozycje. Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych mówimy o literaturze. O literaturze przede wszystkim takiej, która może być wsparciem dla ludzi, którzy mają problemy zdrowotne, może problemy z przystosowaniem się, problemy z osamotnieniem. A więc literatura, temat dzisiejszej audycji, co powinnam powiedzieć na początku, to literatura dotycząca wspierania osób. Najpierw powiem o czasopismach, które są na naszym rynku. O niektórych tu czasami w audycjach wspominamy, które są poświęcone osobom w sytuacjach trudnych. Miesięcznik Apostolstwo Chorych, to Państwo już na pewno wiele razy słyszeli w audycji. Podtytuł tego miesięcznika jest List do osób chorych i niepełnosprawnych. Miesięcznik wydawany przez Apostolstwo Chorych w Katowicach. Dwumiesięcznik Wstań. Też dwumiesięcznik, który wydawany jest przez Księży Sercanów. Też dotyczący osób chorych, jak sama nazwa mówi, wzywający nas wtedy, kiedy się źle mamy, do tego, żeby jak gdyby szukać pomocy, żeby też za wszelką cenę starać się może po prostu wstać. Miesięcznik Kotwica, który wydawany jest również skierowany do osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, który wydawany jest w Głogowie przez Wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża. Światło i Cienie to takie czasopismo, które wydawane jest przez środowisko rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Krakowie. Światło i Cienie I drugie czasopismo podobne, bardziej kochani, również wydawane przez stowarzyszenia rodziców, osób, dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Miesięcznik Integracja, to Państwo na pewno znają, bardzo ciekawy i bardzo wartościowy miesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Integracja. Nadzieja to kwartalnik. Nadzieja to kwartalnik wydawany przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. A więc Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa SM, mówiąc w skrócie. Dłonie i Słowo to magazyn Towarzystwa Pomocy Osobom Głuchoniewidomym. Pochodnia, szczególnie skierowana dla osób z problemami widzenia. Dwumiesięcznik Trzeźwymi Bądźcie, skierowany, mówiący o problemach osób uzależnionych, wydawany przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczyniu. Też o tym dwumiesięczniku przy okazji audycji na temat uzależnienia. Przeważnie przy każdej audycji jest ten dwumiesięcznik przywoływany. No i ostatnie czasopismo, o którym chciałabym Państwu powiedzieć, to czasopismo Szlachetne Zdrowie, na naszym rynku chyba najmłodsze. Najprawdopodobniej za tydzień będziemy dokładniej mówić o Szlachetnym Zdrowiu, a więc już Państwa zapraszam. To czasopismo, które, mówiąc najogólniej, wzywa nas do tego, abyśmy byli odpowiedzialni za swoje zdrowie. Więc warto po to czasopismo sięgać, ale warto sięgać też po inne, po te, które wymieniłam może, jeżeli Państwo są dotknięci jakąś przypadłością zdrowotną. Ale też powiem, że na rynku jest bardzo dużo czasopism, które wspomagają osoby dotknięte niepełnosprawnością, chorobą, uzależnieniem. Warto szukać i warto sięgać do tego rodzaju pomocy. Za chwilę powiem o literaturze, która jest poświęcona osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym. Dziękuję bardzo ojcu, bo po tej dynamicznej melodii troszeczkę jakoś tak nabrałam werwy. Drodzy Państwo, teraz powiem trochę o tak zwanych, o książkach, tak zwanych w bibliotekoznawstwie, bibliotekarze mówią druki zwarte. Powiem tak, że od lat chciałam powiedzieć, staram się, ale to nie chodzi o to. Proponuję różnym osobom, moim bliskim, książki. I powiem, że jeszcze chyba się nie zawiodłam. Jeszcze nikt jakoś nie oddał mi pozycji książkowej z taką informacją, że wiesz, no niepotrzebnie to przeczytałem na przykład. Ja często, proszę Państwa, przywołuję, rozmawiając ze znajomymi i rozmawiając z ludźmi o literaturze, bo tak mi się zdarza, I dla siebie też przywołuję takie zdanie, czy takie powiedzenie, nie zacytuję dokładnie, Franza Kafki, który mówił, że właściwie szkoda na czytanie rzeczy miałkich, rzeczy, powiem tak, blejakich. Czytać powinniśmy to, co nami wstrząsa, co nas porusza, co nas rani, co jakoś porusza nas do głębi. I bardzo, bardzo to zdanie jakoś wydaje mi się prawdziwe i zapamiętam je, bo na pewno to czasami takie aforyzmy różne się czyta i się zapomina, ale to jakoś przywołałam sobie przywołałam to zdanie wtedy, kiedy czytałam książki o rzezi w Rwandzie. Proszę Państwa, rzeczywiście są książki, których tak naprawdę nie można czytać. Nie można czytać, bo są tak bardzo nas ranią, tak bardzo nas poruszają, ale czy nie powinniśmy być odpowiedzialni też w jakiś sposób za to, co dzieje się na świecie, nawet poprzez to, że szukamy informacji, co się dzieje, że chcemy, mając informacje, możemy wspierać chociażby modlitwą osoby, które gdzieś są w stanie wojny na przykład, które cierpią. Ciekawa jestem, co Państwo na to, bo czasami zdarza się mi, że czytam książkę, którą po prostu po kilku stronach zamykam. Nie jestem w stanie czytać dalej. Chodzę jakiś czas koło tej pozycji, otwieram, znowu czytam parę kartek, bo treść jest taka, że w zasadzie nie może się niejako zmieścić w człowieku. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa ma podobne doświadczenie. Zaproponuję Państwu teraz książki, które nie są beletrystyką. Wszystkie książki, poza jedną, ale powiem o niej, o których powiem, są to świadectwa, są to prawdziwe historie osób dotkniętych jakąś słabością. To, co nas dotyka przeważnie, to choroba. Książka Małgorzaty Baranowskiej, To jest wasze życie. Powiem tak, ta książka, czy ta pozycja, niekoniecznie ta, w którą trzymam, ale ta też już wielu osobom pomogła. Proszę Państwa, na pewno wtedy, kiedy chorujemy, pytamy dlaczego. Zastanawiamy się, dlaczego jest choroba, dlaczego choruję. Z autorka, która jest, która była, bo zmarła, poetką, krytykiem, historykiem literatury, adiunktem w Instytucie Badań Literackich PAN-u. Ta książka jest zapisem osobistych doświadczeń autorki, która zmagała się z chorobą przewlekłą i sama dla siebie szukała odpowiedzi na pytanie, dlaczego choruje, dlaczego choroba na świecie. I cytat. Stało się. Zachorowałam. Zachorowałem. Mój bliski zachorował. Większości ludzi narzuca się pytanie, dlaczego akurat mnie to spotyka. Czy popełniłem błąd? Czy to moja wina? Czy spada na mnie kara boska? Ale za co? Czy zrobiłem coś, co mi po prostu bezpośrednio zaszkodziło? Czy ja w ogóle przedtem na coś chorowałem? Czy ta choroba zdarzała się już w mojej rodzinie? Czy was nie dziwi, że ludzie uważają zdrowie za absolutną normę? Mnie dziwi. Ponieważ w innych sprawach nie słyszałam nigdy, żeby ktoś raj przyjmował za normę. A przecież wyłącznie w raju mogło występować zdrowie w stanie czystym. Nie chcę przez to powiedzieć, że dlatego, iż choroba jest zjawiskiem naturalnym, nie należy z nią walczyć. Wręcz przeciwnie. Chciałam tylko Państwu uświadomić jej stałą obecność w życiu ludzkim. Dla bardzo wielu bywa ona uciążliwym etapem, dla niektórych staje się niestety etapem trwającym całe życie. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, mitycznego, romantycznego. To jest życie po prostu. Więc nie lekceważę pytania, dlaczego akurat mnie to spotyka. Jedynie Adam i Ewa tego pytania nie mogli sobie postawić w raju. Inni mają do tego prawo. Ale czy owo prawo zwolni nas z życia? Nie. Więc lepiej by było od razu przejść do drugiego etapu, czyli do pytań, co robić, jak żyć. Proszę Państwa, to cytat z pozycji Małgorzaty Waranowskiej. To jest wasze życie. Zachęcam do sięgnięcia po tę pozycję. Powiem tak, nie jest to łatwa pozycja, ale muszę powiedzieć, to podzielę się osobistym doświadczeniem. Kiedyś, wiele lat temu, miałam bardzo bliski kontakt, taki codzienny z osobą, bardzo mi bliską, niepełnosprawną, która często na mnie krzyczała, że na przykład spóźniam się, kiedy do niej przychodzę, czekała. No, różnych rzeczy mnie uczyła. Mimo iż byłam przygotowana zawodowo jakoś do kontaktu z osobą wymagającą wspierania, to jednak wielu rzeczy nie wiedziałam, byłam młoda zresztą. I kiedy przeczytałam tę książkę pani Małgorzaty Baranowskiej, To jest wasze życie, zobaczyłam, że ona też mówi o problemie kontaktu przyjaciół z osobą chorą albo osoby zdrowej z osobą chorą. Jak gdyby pokazała mi, że kiedy jestem z osobą wymagającą mojej obecności, to muszę być bardzo precyzyjna, muszę być bardzo delikatna. Muszę też liczyć czas. Czas osoby chorej jest innym czasem niż osoby, która jest zabiegana, zajęta bardzo. Warto o tym pamiętać. Zachęcam do sięgnięcia do tej pozycji. Druga pozycja to pytanie, jeżeli cierpię, to gdzie jesteś? Pozycja pod tytułem Gdzie jesteś, gdy cierpię? Autorstwa Bernarda Le Boucher i Anne Le Cou. Anne Le Cou jest dominikanką i jednocześnie lekarzem, a Bernard Le Boucher jest również dominikaninem i również jest lekarzem. Książka, która niewielkiej objętości, książeczka, która odpowiada na pytanie, jeżeli cierpię, to stara się rozważać ten problem, problem pytań ludzkich o to, skąd cierpienie, gdzie Panie Boże jesteś, gdy ja cierpię, a także gdzie Ty, człowieku, mój bliski, albo nawet nie, gdzie Ty jesteś, kiedy ja cierpię? Dlaczego na przykład nie jesteś przy mnie? I znowu cytat z tej pozycji. Gdy pod naporem nieszczęścia rozpada się całe jestestwo, człowiek zadaje sobie pytanie, jak je z powrotem scalić, jak pozostać przy życiu. Niekiedy, gdy ból jest bardzo silny, te zasadnicze pytania wyrażają się jedynie krzykiem. Próbując szukać odpowiedzi na nie, posłuchajmy uważnie krzyku Hioba, człowieka, który cierpi i z głębi swojej niedoli zadaje podstawowe pytanie swojego życia. Uparcie zastanawia się. Czy jest ktoś, kto usłyszy moje pytanie? Do kogo mam się zwrócić? Do kogo mam wołać? Gdy życie staje się trudne, gdy wszystko, co stanowiło dotychczas dla mnie punkt orientacyjny, sypie się jak gwiazdy z nieba w apokalipsie, rodzi się uśpiona dotąd lub tłumiona niepewność. Dlaczego? Co się ze mną dzieje? Co robić? W którą stronę się zwrócić? Gdzie jesteś, mój przyjacielu? Gdzie jesteś, mój Boże? Proszę Państwa, myślę, że ta książka, jeszcze raz mówię, zachęcam do przeczytania jej, do sięgnięcia po nią, także lekarzy, także osoby, które pracują z osobami cierpiącymi. Ona, powiem tak, robi nam, czytelnikowi, rachunek sumienia. Musimy się zastanowić nad swoim stosunkiem do osób, które są przecież obok nas, które cierpią, które być może czekają na nasz gest i na naszą obecność. Pozycja następna, ćwiczenie z utraty, również pozycja oparta o doświadczenie, autorką Agata Tuszyńska. Autorką jest Agata Tuszyńska, pisarka, poetka i reportażystka, która opisuje rok walki z chorobą męża, z chorobą nowotworową swojego męża. To, co chciałabym powiedzieć, jest to świadectwo oczywiście, bardzo, bardzo trudno się czyta tę książkę, powiem, ale to, co chciałabym Państwu zacytować, już szukam odpowiedniej strony, przepraszam za te malutkie przerwy, dotyczy właśnie tego, na ile jesteśmy z ludźmi, którzy potrzebują naszego wsparcia. Nieraz bardzo drobne sprawy, wtedy kiedy u naszych przyjaciół, u nas w domu, może w rodzinie jest choroba, jakieś drobne sprawy, w których pomagamy, mogą dać niesamowitą oparcie, mogą być takim impulsem nawet dla tej osoby, która cierpi, do podjęcia jakiejś walki z własną słabością, z własną chorobą. I cytat. Moja drużyna, moi przyjaciele, moje oparcie, opoka. Jak to się stało, że ci ludzie stali się dla mnie ważniejsi niż dawni przyjaciele? W czym uczestniczyli? Co pozwoliło przeobrazić moje uczucia wobec dotychczasowych świadków życia? Opieka, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa w sytuacji prawdziwego zagrożenia. Zjednoczeni wobec dramatu choroby znajdowali w sobie niewyczerpane złoża cierpliwości i łagodności. Wsparcie, jakie mi dawali, nie pozwalało mi wątpić w ich oddanie i wiarę, jaką wspólnie dzieliliśmy. Nic ostatecznego nie może się zdarzyć. Już nie wyobrażam sobie życia bez nich. Paleta gestów przyjaźni. Obecność dająca otuchę i cień poczucia bezpieczeństwa. Obecność cisza, obecność rozmowa, aktywna obecność, objęcie ramieniem, pieszczota, pocałunek, pocieszenie, ukojenie, ulga. Proszę Państwa, a więc autorka pisze również o takich drobnych gestach, czy drobnej pomocy, typu upieczenie bułeczek przez sąsiadkę i przyniesienie tych bułeczek, zawieszenie ich na klamce domu. Pomyślmy o tym, jak dużo w nas jest możliwości, żeby jakimś takim drobnym odruchem serca wspomóc te osoby, które po prostu potrzebują wspierania. pozycja następna, dziecko w chorobie. I tu jedyna pozycja, którą Państwu proponuję, która jest beletrystyką. Autor, bardzo znana książka, autor Erik Emanuel Schmidt, Oskar i Pani Róża. Sfilmowana już i no znana bardzo, ale ja chciałabym powiedzieć o tym, bo przeważnie jak choruje dziecko, to nie rozmawia się z nim o jego chorobie. Jednak tutaj kiedyś mieliśmy, była audycja, spotkanie z panem profesorem Józefem Binebeselem, który robi badania na temat postaw dzieci w chorobie terminalnej. Z tych badań wynika, że dzieci, ja powiem tak najogólnie, bo oczywiście nie tylko to wynika, ale też wynika, że dzieci w ciężkiej chorobie dojrzewają, że są mądre i potrzebują, żeby potraktować je jak po partnersku po prostu. Może malutki cytat. Malutki, który rozrasta się niestety. Pisze, mówi mały chłopiec ciężko chory na nowotwór. Szpital to cholernie sympatyczne miejsce. Pełno tu uśmiechniętych dorosłych, którzy głośno mówią, jest też mnóstwo zabawek i panie wolontariuszki, które chcą się bawić dziećmi i są koledzy, na których zawsze można liczyć. Innym słowem, szpital to sama radość, jeśli jest się mile widzianym pacjentem. Ja przestałem być mile widziany. Od czasu przeszczepu szpiku czuję, że nie jestem mile widziany. Kiedy doktor Düsseldorf bada mnie rano, nie ma już dla mnie serca, rozczarowuję go, patrzy na mnie bez słowa, jakbym popełnił jakiś błąd. A przecież tak się starałem w czasie operacji, byłem grzeczny, dałem się uśpić, nie krzyczałem, kiedy mnie bolało, łykałem wszystkie lekarstwa. Bywają dni, kiedy mam ochotę go objechać, powiedzieć mu, że może to on, doktor Düsseldorf, po prostu schrzanił operację, ale nic z tego. Ma taką nieszczęśliwą minę, że obelgi więzną mi w gardle. Proszę Państwa, myśli lekarza są zaraźliwe, czytam dalej. Teraz już wszyscy na naszym piętrze, pielęgniarki, praktykanci, sprzątaczki, patrzą na mnie tak samo. Martwią się, kiedy jestem w dobrym humorze. Zmuszają się do śmiechu, kiedy powiem jakiś dowcip. Nie śmiejemy się tak jak dawniej. Proszę Państwa, a więc dziecko z półsłówek, z postawy, z miny, z mimiki lekarza, pielęgniarek odczytuje, jaka jest jego sytuacja. Warto o tym pamiętać. Że dziecko po prostu chce, żeby z nim rozmawiać. Przeczytam jeszcze mały fragment, który dotyczy postawy rodziców, którzy akurat w tej pozycji, którzy nie są w stanie zmierzyć się z tym, że ich dziecko umiera. Usłyszałem to, czego nie powinienem usłyszeć. Moja matka szlochała. Doktor Düsseldorf powtarzał, zrobiliśmy co w naszej mocy, proszę mi wierzyć. A ojciec odpowiadał zdławionym głosem, nie wątpię doktorze, nie wątpię. Stałem z uchem przytkniętym do żelaznych drzwi. Nie wiem co było, zimniejsze, metal czy ja. Potem doktor Düsseldorf zapytał, chcecie państwo go ucałować? Nie będę miała odwagi, powiedziała moja matka. Nie powinienem widzieć nas w takim stanie. Dodał ojciec. Wtedy zrozumiałem, że moi rodzice to tchórze. Gorzej. Tchórze, którzy biorą mnie za tchórza. A więc zobaczcie Państwo, jak bardzo dziecko spragnione jest prawdy i spragnione jest kontaktu z najbliższymi. Chciałabym jeszcze jeden cytat z tej książki, ale widzę, że czas nam bardzo ucieka. A więc przejdźmy do następnej pozycji, również traktującej o chorobie. Książka autorstwa Anatora Brujarda. Już mówiłam kiedyś o tej pozycji tu, ale to było, sprawdziłam, to było 4 lata temu. Myślę, że jeżeli nawet ktoś słyszał, to już przecież nie pamięta. A wydaje mi się, że pozycja jest bardzo, bardzo cenna. Jest to, autorem tej książki jest amerykański krytyk literacki, pisarz. Ta książka jest autobiografią. Pisarz zachorował na raka i po prostu snuje refleksje w czasie, w tym w okresie, kiedy zmaga się z chorobą i po prostu chciałby, żeby ci, którzy go leczą, którzy go otaczają, którzy go wspomagają, żeby odpowiadali niejako na jego potrzeby, nawet te potrzeby, które nie są wypowiedziane. Tu w tej pozycji bardzo ważny akapit, który za chwileczkę Państwu przeczytam, dotyczy relacji lekarz-pacjent. Książka Anatola Brojarda, Upojony chorobą. Zapiski o życiu i śmierci. Czego, i cytuję, czego oczekuję od mojego lekarza teraz, gdy wiem, że mam raka prostaty, węzłów chłonnych i kręgosłupa? Rzekłbym, że szukam takiego lekarza, który będzie uważnym czytelnikiem mojej choroby i dobrym krytykiem medycyny. Poza tym chciałbym mieć lekarza, który jest nie tylko utalentowanym medykiem, lecz choć troszeczkę także metafizykiem. Kogoś, kto umie leczyć ciało i duszę. Choruje bowiem i fizyczne, i metafizyczne ja. Kiedy umieramy, umiera z nami nasza filozofia. Chcę zatem, by dotrzymywał mi towarzystwa metafizyk. Żeby poradzić sobie z moim ciałem, będzie musiał poznać mój charakter, wejrzeć w moją duszę. Chciałbym, aby autorytet i charyzma mojego lekarza dopomogły mi obronić się przed tym, co antropolog Richard Schroeder nazywał utratą duszy. Przed poczuciem straszliwej pustki, wrażeniem, że duch opuścił chore ciało, uciekł z niego jak szczury z tonącego okrętu. Kiedy odchodzi dusza, choroba przypuszcza atak. Dawniej, gdy ludzie mówili o duszy, ogarniało mnie zniecierpliwienie. Dzisiaj to się zmieniło. Dusza jest tą częścią nas, którą wzywamy w niebezpieczeństwie. Proszę Państwa, i bardzo dużo podobnych rozważań w tej pozycji. Zachęcam do sięgnięcia do niej. Upojony chorobą, zapiski o życiu i śmierci, autor Anatol Brojard. Proszę Państwa, i przechodzimy do 13:39 minut. Jeszcze połowa. Nie wiem, czy uda mi się, więc chciałabym, ojcze, żeby chociaż 10 minut zostało nam na kontakt ze słuchaczami, ale szybciutko jeszcze powiem o książkach, które dotyczą dzieci. Proszę Państwa, przyjście na świat dziecka z niepełnosprawnością jest dla rodziców i dla całej rodziny szokiem wielkim cierpieniem, które jednak można jakoś przetworzyć. Mówi się, że te stopnie, etapy, wtedy, kiedy dotyka nas nieszczęście, one u każdego człowieka, czy u każdej rodziny, ale tu akurat tak, u każdego człowieka przebiegają inaczej, ale przeważnie są 4, od tego szok, niemożność uwierzenia, takie kłócenie się z losem, szukanie winnych, ale w końcu dochodzimy również do takiego etapu, że nie pytamy dlaczego nas to spotkało, ale pytamy jak. To, co pierwsza autorka, o której mówiłam, zaznaczała. Trzeba po etapie takim naturalnym buntu i pytań przejść do takiej sytuacji, kiedy zbieramy siły i pytamy się, co mogę zrobić, żeby wyjść z tego nieszczęścia, albo co możemy zrobić, albo jak możemy komuś pomóc. Książka Diogo Mainardi, Upadek. Książka napisana przez ojca dziecka z porażeniem mózgowym. Autor pokazuje, jak wiele, czytam teraz ze skrzydełka książki, autor pokazuje, jak wiele o sobie i o świecie nauczył się od swojego syna. Przekonuje też, że wiedza o tym, jak upadać, jest o wiele więcej warta niż wiedza o tym, jak chodzić. Każdy chwiejny krok Tita, to znaczy synka z porażeniem, wytrąca bowiem z równowagi ludzką pychę, karmiącą się przekonaniem, że stanowimy pępek świata. I cytat z pozycji. Aż do tego momentu żywiłem przekonanie, to znaczy do momentu, powiem, żeby już nie czytać tej sytuacji, do momentu, kiedy autor zobaczył swojego synka, który dopiero co się urodził, podpiętego do różnych urządzeń, które ratowały mu życie. Synka, który miał zieloną twarz wręcz, miał problemy z oddychaniem. I autor pisze, aż do tego momentu zawsze żywiłem przekonanie, że jeśli mój syn miałby się kiedyś znaleźć w stanie wegetatywnym, to lepiej, żeby umarł. Po pierwszym kontakcie z Titem, to znaczy z synkiem, na korytarzu krużganka szpitala, wszystko się zmieniło. Pragnąłem tylko, żeby przeżył, bo zawsze będę go kochał i mu pomagał, na każdy z możliwych sposobów. Rozdarty między życiem a śmiercią, uczepiłem się życia. Bardzo piękna pozycja, ale powiem, dość trudna do czytania. Autor jakoś problem choroby niepełnosprawności i stosunku do tego stanu cierpienia umieszcza też w kulturze. Więc jest bardzo dużo odniesień do historii, ale warto sięgnąć po tą pozycję nie tylko rodzicy dzieci z niepełnosprawnością, ale właściwie wszyscy, którzy by chcieli rozszerzyć troszeczkę swoją wyobraźnię. Proszę Państwa, nie wiem, bo już jest, nie wiem co robić, jest za 15, 14. Myślę, że tak, mam tutaj przed sobą jeszcze pozycje dotyczące choroby Alzheimera, chorób, które dotykają właśnie o nas w wieku starszym, Parkinson. Myślę, że nie będę już o nich mówiła i może pod koniec roku zrobimy jakąś audycję, którym będziemy mówić o pozycjach dotyczących właśnie literatury mówiącej o starzeniu się. Ale chciałabym sięgnąć do jednej jeszcze książki. Proszę Państwa, Rozmowy o sensie życia. Mario Melanzani. Autorem jest lekarz, profesor, młody człowiek, który był ordynatorem szpitala i zachorował na bardzo trudną chorobę, stwardnienie zanikowe boczne. Napisał książkę, która jest zapisem rozmowy z autorem. Proszę Państwa, mały cytat z tej pozycji. Mario Melanzani, Rozmowy o sensie życia. Dlaczego powstała ta książka? Taki jest tytuł rozdziału. Dlaczego powstała ta książka? Dlatego, by skłonić mniej czytelników do zastanowienia się nad tak zwanymi tematami etycznie delikatnymi, otworzyć kulturę na słabość, bezbronność, niepełnosprawność. Prawo do życia stanowi, moim zdaniem, kluczowy temat dla naszego społeczeństwa, chociaż nie zawsze darzy się go stosowną uwagą. Nie zawsze daje się mu takie miejsce i czas, by można go należycie rozwinąć. Niestety, od wielu lat pieniądze, politykę i media angażuje się w inicjatywy, które zdążają w jednym tylko kierunku, skoncentrowanym wyłącznie na prawie do śmierci we wszystkich jego odmianach. Od tak zwanej aborcji terapeutycznej. Ale cóż terapeutycznego może być w aborcji? Kto ma zostać wyleczony i z czego? Może ludzie leczą się z dziecka, którego się spodziewają. Ale czy spodziewanie się niepełnosprawnego dziecka to jakaś choroba, z której da się wyleczyć? A może to niepełnosprawne dziecko ma wyleczyć się z kalectwa, zwyczajnie umierając? Aż po przypadki ludzi, którzy w pewnym momencie swojego życia muszą stawić czoło nieuleczalnej chorobie. Proszę Państwa, rozmowy o sensie życia, Mario Melanzani. Myślę, że to, co przeczytałam, książka została nie tak dawno właściwie wydana, ale to, co przeczytałam, to odzwierciedla właściwie. Mówi dużo o naszej kulturze. Została wydana przed 10 laty w Polsce. Proszę Państwa, to tyle. Mam przed sobą jeszcze 6 pozycji. Ostatnia audycja na temat literatury w tej audycji była 4 lata temu, właśnie w lipcu, przed 4 laty, a więc pewnie powinniśmy częściej sięgać do takiego tematu. Proszę Państwa, teraz jeżeli Państwo, dziękuję Państwu za uwagę, ale jeżeli Państwo zechcą, może zatelefonować i może ktoś chciałby może powiedzieć o jakiejś swojej pozycji albo powiedzieć coś na temat czytania, to bardzo proszę. 56 655 23 55 i 655 23 56 Polska Północna Południowa 536 600 100 i 536 600 200 to w naszej rodzinie i dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Zapraszam Państwa do rozmowy z nami. Już mamy telefon, a więc słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Pani Barbaro, Janina Stornia.
Witam.
Bardzo
pani.
Przepraszam, nie zapisałam sobie tytułu książki pani Baranowskiej.
Już
chciałabym
mówię.
Prosić o powtórzenie.
To jest wasze życie. Dwa wydania były do tej pory. To jest wasze życie.
To jest wasze życie.
Tak. Bardzo zachęcam do sięgnięcia. Potem to jest książka, którą właściwie wszyscy powinniśmy przeczytać. Kiedyś mój znajomy lekarz, który znalazł się w szpitalu i dałam mu tę książkę, nie myśląc o tym, że on się znajdzie w szpitalu, wcześniej troszkę, i napisał do mnie ze szpitala krótki liścik. Lekarz, zaznaczam, który podziękował mi za tę pozycję, więc naprawdę bardzo proszę, w ogóle zachęcam do czytania. Pani Janina,
jeszcze jedno bym prosiła, jeżeli mogę. Pani Agaty Tuszyńskiej. Tak
Agata
nazywa,
Tuszyńska,
tak?
Ćwiczenia z utraty.
Ćwiczenia z czego?
Z utraty, utrata.
Aha,
utrata, stracić coś, tak?
Aha, w ten
utrata,
sposób, ćwiczenia,
tak,
z utraty.
Ćwiczenia z utraty. Ćwiczymy się, jak coś tracić, tak?
Już, rozumiem. Tak. Już nie zabieram czasu.
Proszę bardzo.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Milicza.
Witam.
Ja może chciałbym, dziękuję za audycję i chciałbym może zaproponować dla tych, co w depresji, żebyśmy wrócili do książek z podstawówki lektur szkolnych, Astrid Lindgren, Kornel Makuszyński, i wtedy też będziemy mieć o czym rozmawiać i z dziećmi, i albo z wnukami.
No, ma pan rację. Ja na przykład w czasie, kiedy była ta izolacja, kiedy rzadziej chodziłam do pracy, zaczęłam sięgać do właśnie takich książek typu Tajemniczy Ogród, książek Lindgren, więc myślę, że to jest ważne, żeby nie tylko samemu sięgać, ale też dawać swoim dzieciom.
Tak, tak, dobrze. To ja dziękuję i się przechodzę na odbiór.
Szczęść Boże Panu, wszystkiego co najlepsze, oczywiście. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam Panią.
Dziękuję bardzo, ja również Panią pozdrawiam.
Jestem Jadwiga, to z okolic Łukowa, to jest diecezja siedlecka. Chciałam jeszcze zapytać właśnie o autora tej książki o sensie życia i ćwiczenia z utraty.
Ćwiczenia z utraty Agata Tuszyńska.
Czy można w Fundacji Nasza Przyszłość
kupić? Nie, proszę Pani, ja celowo nie mówiłam, to jest wydawnictwo nie Nasza Przyszłość. Celowo nie mówiłam wydawnictwa ani roku. Można w bibliotece spytać.
Tuszyńska czy
Tuszyńska. Pamięta Tuszyńska. Pani, że był taki sprawozdawca sportowy, Bogdan Tuszyński? Nie wiem, czy Pani...
No tak, nie kojarzę.
Ja kojarzę, w moim dzieciństwie pamiętam takiego pana, był Bogdan Tomaszewski i Bogdan Tuszyński, więc to jest córka
Tomaszewski,
pana Tuszyńskiego.
To pamiętam.
No
tak,
właśnie, Bogdan Tuszyński. Pamiętam nawet głos pana Tuszyńskiego.
Aha. No to pana Tomaszewskiego to ja pamiętam.
Tak,
też
proszę Pani, a więc...
A jeszcze o sensie życia.
Sensie
autora.
Życia?
O sensie życia, tak? Ostatnio pozycję.
Aha, już
Pani...
mówię, tak. Rozmowy o sensie życia Mario Melanzani. To jest nazwisko włoskie, więc się pisze tak. Melanzini.
Melanzini, tak?
Tak, Melanzini.
Gdzie można szukać też?
No myślę, że w księgarni, bo książka została wydana 10 lat temu. Więc wydawnictwo katolickie, więc może w księgarniach, w bibliotekach katolickich. Jest to książka trudna, powiem, bardzo trudna, więc to w ogóle te
taka
książki...
psychologiczna, tak jakby, tak?
Nie powiem, że psychologiczna, ale odwołująca się do pewnych faktów i do dokumentów również. I trudno się czyta takie pozycje. Zresztą te książki, które Państwu zaproponowałam, one, nie powiem, żeby która z nich była łatwa. Są to trudne, jest to trudna literatura. Nie jest to beletrystyka.
Ale
tak?
Jak się jest na drodze tego cierpienia, to już człowiek tak bardziej to pojmuje, prawda?
Tak, oczywiście.
To
myślę,
chyba
że
jest
tak.
Odpowiednio jak gdyby no, trafione ale do tej osoby. No,
pozdrawiam Panią bardzo serdecznie.
Tak, no ja również. Szczęść Boże.
Szczęść
wszystkiego
Boże.
Dobrego.
Wzajemnie. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Miło mi powitać Panią. Pani Barbaro, kłania się Elżbieta z Warszawy.
Witam Pani Elżbieta.
Serdecznie dziękuję za tę audycję. Potrzebna i bardzo ciekawa. Wiele ucząca. Pani Barbaro. Ale ja chcę powiedzieć o swoistego rodzaju czytaniu nieco innym, Pani Barbaro. Nie takich lektur, o których mówiła Pani. I nie takich lektur, jak o jakich mówił nasz przedmówca, dziecięce, młodzieńcze, studenckie, choć są bardzo potrzebne i bardzo pożyteczne.
Pani Elżbieto, mamy bardzo mało czasu.
Ja już
Pani...
kończę.
Tak.
Ja chciałam powiedzieć o takim czytaniu, Pani Barbaro, ponieważ jestem bardzo chora po operacji onkologicznej i nie tylko. Zaczęłam przyglądać się sobie i myśleć, jak sobie ze sobą poradzić, jak umieć patrzeć na siebie i jak żyć, Pani Barbaro. I trafiłam na piękne źródło wiedzy, duchowych lektur, między innymi Ojców Pustyni, Pani Basiu, które odegrały wielką rolę w moim życiu i nauczyły dzielności w chorobie, nauczyły skromnej samodzielności Pani Basiu i jeszcze nauczyły jednej rzeczy i już kończę. Ponieważ jestem zelatorką w Apostolstwie Dobrej Śmierci, prowadzę grupę podopiecznych, duchowo prowadzę Pani Barbaro, a moje listy i pisanie do nich mają charakter świadectw i ja chciałam o takim czytaniu i o takiej postawie chorego powiedzieć Pani Basiu, bo mi się ona wydaje potrzebna, pożyteczna i bardzo pomocna
Pani
w życiu,
Elżbieto, powiem
szczególnie
tak.
Gdzie jest się samotnym.
Tak, powiem tak, ma Pani bardzo dużo racji, rozumiem Panią, jak to się mówi, w całej rozciągłości, ale ręczę Pani, że w tych pozycjach, które zaproponowałam, również elementy...
A ja nie kwestionuję pani Basiu.
Nie, ale ja nie chcę dyskutować wcale. Po co? Bo to nie, ja się nie zgadzam z panią i tak dalej. Szkoda czasu. Ale te książki, które zaproponowałam, są bardzo wartościowe. Również są tam, jest bardzo wielu, jest przemiana duchowa. Zresztą pani doskonale wie, kiedy dotyka nas cierpienie, to czasami trzeba przeorganizować
wszystko.
Wszystko,
pani Basiu.
Wszystko, tak.
Wszystko, ale tak. Zacząć od siebie.
No wiadomo, tak,
jeśli
tak. To ja mówię o tym przeorganizowaniu siebie.
Tak. Tak, pani Basiu.
Pani Elżbieto,
tak,
dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję. Tule do serca i wszystkiego dobrego
dziękuję
życzę.
Dziękuję bardzo.
Niech
jak to miło.
Na dalszą pracę.
Dziękuję serdecznie. Jak to miło było usłyszeć, że ktoś tuli do serca. Dziękuję pani Elżbieto. Ja
całego
również.
Serca dziękuję.
Szczęść
Starym
Boże.
Bogiem.
Dziękuję. Słuchamy Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie tak jak już się umiera i odpływa od człowieka życie, bo jest w takim stresie i już kora mózgowa przestaje funkcjonować, bo została zabita czynnikami zewnątrz, pomaga audycja Radia Maryja i wypowiedzi osób, które uporały się w wielu sprawach i między wierszami się czuje, jak sobie poradził, a nie widzi się liter w książce. Żadna literatura już wtedy nie pomaga, tylko odrobinę serca czyjegoś, pochylenie się nad nim i chęć wejrzenia w jego sposób przeżywania, a nie wysyłanie do psychiatry, żeby dalej zabił.
Proszę pani,
to, co
właśnie
przeżywa.
Dlatego...
A ja chciałam powiedzieć w sprawie aborcji.
Ale nie mówimy dzisiaj o aborcji.
Śmiercią.
Proszę
i wiem,
pani.
Co to znaczy przeżycie bliskości śmierci. Kobieta, która zadaje śmierć swojemu dziecku,
proszę
płonie,
pani, halo?
Proszę widzieliśmy pani. Film, niemy krzyk, trwoga, lęk, panika. To przeżywa ta istota w jej łonie. Te energie, nośnikiem śmierci jest krew.
Proszę pani,
powstają
proszę
w jej
pani,
łonie.
Ale dzisiaj pani przypomniała nam film, który chyba na większość z nas obejrzała i film, który był bardzo trudny do obejrzenia, ale trzeba go obejrzeć. Dziękuję pani za to przypomnienie, ale już musimy kończyć nasze spotkanie. Zachęcam państwa do czytania. Przypomnę tę myśl Kawki, że warto czytać jedynie książki, które nas poruszają, ranią i powodują, że po prostu zaczynamy myśleć i często zmieniamy się też pod wpływem tego czytania. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję tym osobom, które telefonowały ojcu Dawidowi za realizację, za bycie z nami. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.